przeczytam skąd? Z Księgi Izajasza z 61 rozdziału. Pierwsze trzy wiersze. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zabój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśni pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wysławieniu i odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń i stawią się obce, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a wy będziecie nazwani kapłanem Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą, z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten cały tydzień, który spędziliśmy rozważając 7, a nawet 8 grzechów głównych. Prosimy Cię o to, abyś błogosławił również ten ostatni wykład. Prosimy Cię o to, byś Ty nie tylko pouczył nas na temat grzechu, ale też zachęcił nas do miłości i dobrych uczynków. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Jak pamiętacie, 7 grzechów głównych pierwotnie było 8 złymi myślami, tudzież 8 demonami. Potem, jak powiedziałem kazanie o 8 demonach w niedzielę, w nocy nie mogłem spać. Śnili mi się ludzie na widzenie przez demony. Ale trudno. 8 złych myśli, 8 demonów. Tak określił je Ewagriusz z Pontu. Zachodnie chrześcijaństwo zgubiło jednak 8 demona. Nie jesteśmy świadomi tego, że 8 demon grasuje wśród nas. I kto wie, czy 8 demon nie jest właśnie chyba tym najgroźniejszym demonem dla świata postmodernistycznego. Chodzi, niektórzy uważają, że pragmatyczny Zachód po prostu uznał, że acedia, bo o niej dzisiaj będzie mowa, i lenistwo to jedno i to samo. Może dlatego, że pragmatyczny, materialistyczny, modernistyczny Zachód nie za bardzo zajmował się duszą, a raczej skupił się na rzeczach użytecznych, a więc na sprawach ciała, na tym, co jesteśmy w stanie dotknąć i zbadać. Rzeczy samej acedia jest. Acedia nazywana właściwie z grecka akedią, u nas przyjęło acedia, przez łacina to słowo zawędrowało do nas, jest w pewnym sensie rozleniwieniem i ma wiele wspólnego z lenistwem. Pewnie niektóre rzeczy, które dzisiaj powiem wam, usłyszeliście już rano, czy na wykładzie z lenistwa. Nie jest jednak rozleniwieniem, które dotyka ciała, raczej, ale ducha. Przede wszystkim ducha. Może tylko i wyłącznie ducha. Można też nazwać ją duchową opieszałością, albo też duchową gnuśnością. W gruncie rzeczy jednak mamy problem ze zdefiniowaniem acedii, czym ona tak naprawdę jest. Jedni nazywają ją udręką serca, inni osłabieniem duszy, jeszcze inni pułapką melancholii i zwątpienia, uprzykrzeniem, zgryzotą, zgnębieniem, tak mógłbym jeszcze wymieniać przynajmniej 10 nazw. Jak widzicie, nie wszystkie te słowa są synonimami, nie wszystkie one funkcjonują zamiennie, co wskazuje na pewną trudność, jaką mamy, nawet z przetłumaczeniem greckiego terminu akedia. W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli Septuagincie, to słowo pojawia się 2, a nawet 3 razy. 2 razy w księgach kanonicznych i raz w księdze apokryficznej. W psalmie 119, 28 wierszu, Biblia Tysiąclecia tłumaczy to słowo jako zgryzota, Biblia Warszawska jako smutek. Oraz w księdze Izajasza, w tym fragmencie, który przeczytałem, 61 rozdział, 3 wiersz, gdzie oznacza ducha zgnębienia według Biblii Tysiąclecia albo ducha zwątpienia według Biblii Warszawskiej. To jest to tłumaczenie, które my zwykle używamy. Ponadto występuje też w księdze Syracha, w apokryficznej księdze Syracha, 25 rozdział, 5 wiersz, gdzie tłumaczone jest jako niezadowolenie. Wydaje mi się, że wszystkie te terminy bardzo dobrze oddają znaczenie słowa akedia, czy też acedia. Dokładniej jego tłumaczenie zależy chyba od kontekstu bardziej. Jak wynika z tego fragmentu, który przeczytałem przed wykładem, z 65. rozdziału Księgi Izajasza, pamiętacie, że te słowa pojawiają się także w Nowym Testamencie, nie? Kiedy Jezus występuje w synagodze, w jakim mieście? W Nazarecie. Podali mu zwój i tak padło, że przeczytał właśnie ten fragment. I oczywiście odniósł to do swojej służby. Jest to fragment bardzo podobny do tego, który często się czyta przy okazji Bożego Narodzenia, z 9 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o ludzie, który siedział w ciemności, nie, ale który został wyzwolony, ponieważ przyszła do niego światłość. Ten fragment jest bardzo podobny. Też mówi, opisuje sytuację nie do pozazdroszczenia, sytuację, w której ludzie są bardzo podatni właśnie na acedię. Nie? I Jezus mówi, że przynosi im nowe życie, przynosi im nadzieję, wbrew nadziei i w ten sposób podnosi ich na duchu. Nie? Na tym polega uzdrowienie człowieka z acedii, na podniesieniu go na duchu. Z jednej strony mamy więc radość i pieśń chwały, z drugiej strony mamy ducha zwątpienia, czy też ducha zgnębienia. Acedia jest więc przeciwieństwem tego, co Chrystus przynosi nam, a więc nowego życia w Chrystusie i Królestwa Bożego, radości Królestwa Bożego. Jest to, można było powiedzieć, stan, który, jeśli nas dotknie, oznacza, że już więcej nie cieszymy się nowym życiem w Chrystusie. I może zwłaszcza dla ludzi, którzy niedawno odkryli nowe życie w Chrystusie i przyjęli się chrześcijaństwem, jest to coś kompletnie niepojętego. Dlatego, że jeśli przeżyjemy jakiekolwiek nawrócenie chrześcijańskie, to przez pierwszy okres życia z Chrystusem jesteśmy bardzo rozentuzjazmowanymi chrześcijanami. Mniej więcej po dwóch latach chcemy wszystko rzucić precz. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy sfrustrowani. Dlatego, że nasze oczekiwania nie zostały spełnione. Nasze nadzieje zostały zawiedzione. Stan ludu Bożego opisany w Księdze Izajasza w 61 roku był wielce niepokojący. I najpierw może powiem o acedii, która dotyka ludzi rzeczywiście w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Później powiem też o acedii, która wynika z czegoś innego, z czegoś o wiele bardziej prozaicznego i która chyba też w takim, a nie innym kontekście częściej nas dotyka. Izajasz opisuje stan ludu Bożego, który jest wielce niepokojący. Złamane serca, smutek, żałoba, płacz, lament, złamany duch, a to wszystko pośród zdewastowanych miast i wsi. Jeśli my nigdy tego nie doświadczyliśmy. Nawet chyba stan wojenny nie był widokiem, który zastali na przykład warszawiacy, którzy wracali po wojnie do swojego miasta. Zgliszcza, ruiny. Samo odgryzowywanie miasta wydawało się dziełem, przedsięwzięciem, którego nikt nigdy nie będzie w stanie zrealizować. No i podobną sytuację opisuje Izajasz. W takiej sytuacji znalazł się Izrael i stwierdził, że nie ma już dla nich nadziei. Wszystko stracone. Zadanie odbudowania gruzów i ruin, które stoi przed nimi, jest ponad ich siły. Nie są w stanie tego dokonać. Wszystko stracili. Stracili na pewno nie tylko dobytek, ale bliskich. Cóż nam pozostaje? Nie? Usiąść w popiele, płakać, lamentować. Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji wydaje się śmierć. Nie? Nic innego nie jest w stanie uwolnić nas z obecnej udręki. Mamy więc do czynienia z utratą nadziei, spowodowaną ogromem nieszczęścia, jakie nas dotknęło. Sytuacja nas przerasta, nie widzimy drogi wyjścia, żadnej możliwości poradzenia się z tym, co nas spotkało. I może to też brzmi dla nas znajomo. Jak powiedziałem, nigdy nie byliśmy w sytuacji takiej, w jakiej byli warszawiacy wracający po wojnie do swojego miasta. Niemniej jednak my często, najczęściej zniechęcamy się, poddajemy, kiedy przerasta nas problem, z którym musimy się zmierzyć. Złośliwy kierownik w pracy. Kto z was ma złośliwego kierownika w pracy? Nikt. Jesteście ludźmi szczęśliwymi. Oziębły mąż. Tego pytania nie będę zadawał. Egzamin z materiału, który nijak nie chce wejść mi do łba. Ale też trudniejsze sytuacje, nie? Jak kataklizm, który zniszczył cały dobytek. W tym roku powódź nie była tak wielka, ale 12 lat temu powódź, która zdewastowała Katyninę Kłodzką, była rzeczywiście sytuacją, w której ludzie po prostu poddawali się. Nie? Koniec. Nie ma sensu cokolwiek robić, odbudowywać. Albo też utrata na przykład pracy, tudzież osoby, bliskiej osoby, czy to przez śmierć, czy też przez rozwód, albo zdradę. W takich sytuacjach wydaje nam się, że niebo wali się nam na głowę i nic już nie można zrobić. Nie ma żadnej rady ani pomocy. Wszystko stracone. Nie ma już dla nas nadziei. Jest to stan ducha, w którym z powodu przytłaczającej sytuacji też nic już nam się nie chce robić. Dlatego, że w gruncie rzeczy stwierdzamy, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I na niczym już nam nie zależy. Nie? Bezsilność wprowadza nas w ten stan apatii. Przecież tak, cokolwiek byśmy zrobili, niczego to nie zmieni. Tomasz z Akwinu przyrównał acedię z grzesznym smutkiem, o którym pisał Paweł w drugim liście do Koryntian 7:10. Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nigdy go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Rzeczywiście człowiek, który popadł w acedię, bardzo często życzy sobie śmierci, dlatego że ona jako jedyna jawi mu się jakąkolwiek drogą wyjścia z sytuacji, w której się znalazł. To też tłumaczy, dlaczego często ludzie, którzy stracili na przykład wielki majątek. Nie? Zobaczcie, skutkiem kryzysu było sporo samobójstw. Nie? Ludziom wszystko się zawaliło. Nie ma już dla nich nadziei. Jedna na droga wyjścia to samobójstwo. Lecz acedia może pojawić się w naszym życiu także wskutek innych okoliczności. Niekoniecznie jakiejś życiowej katastrofy, która nas spotka, ale po prostu w wyniku znużenia codziennością. Znużenie codziennością także może doprowadzić nas do acedii, do apatii. Na przykład praca, która w żaden sposób nas nie pobudza ani nie interesuje. Tudzież praca, której owoców nie jesteśmy w stanie dostrzec. Marek dzisiaj rano mówił, nie? O gospodyniach domowych. Znany, reformowany, w zasadzie prezbiteriański duszpasterz J. Adams stwierdził, że są dwa zawody, które najczęściej, najbardziej są podatne na depresję. Wiecie, jakie to zawody?
Pastor
Pastor i gospodyni domowa. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie, którzy nie za bardzo wykonują codziennie te same zajęcia, nie? Każdego tygodnia, każdego miesiąca wykonują te same zajęcia, a z drugiej strony nie za bardzo widzą, że coś się posuwa do przodu. Nie? Alik, jak pójdzie do pracy, to przynajmniej na koniec dnia co może zrobić? Powiedzieć, wykonałem 50 sztuk detali. Nie? Widzi kosz z detalami, może poczuć jakąkolwiek satysfakcję z tego, co zrobił. Nie? Ale jego żona Agnieszka może widzi tylko 10 pieluch w koszu, nie? I nic ponadto. Nie? Jaki to jest owoc pracy?
Już majski nie pieluch. To kosza majki
jest postęp, nie? Ale ten postęp widoczny jest na pewno nie w perspektywie dnia, na pewno nie w perspektywie tygodnia i na pewno czasami nawet nie w perspektywie roku. Nie? Czasami potrzeba naprawdę wielu dni, wielu lat, żeby zobaczyć jakikolwiek owoc tej pracy. Nie? Rolnik pracuje w perspektywie roku. Nie? Mniej więcej. Przynajmniej ten, co sieje rzepa. Ten, kto produkuje wino, pracuje w perspektywie ilu lat? Co najmniej kilku. A ten, kto produkuje dobrą whisky, pracuje w perspektywie ilu lat?
17.
Najstarsza whisky, jaką piłem, miała 21 lat. Nie? Także gospodynie domowe i pastorzy pracują, nie? W tej samej perspektywie, co producenci whisky. I muszą o tym pamiętać, nie? I musimy o tym pamiętać po to, żeby się nie zniechęcić brakiem owoców. Ja niestety bardzo często zniechęcamy się brakiem owoców I w ten sposób też pozbawiamy się jakichkolwiek owoców. A potem po kilku latach stwierdzamy, widzicie, nie tyle pracowałem, nie ma żadnych owoców. Ale nie ma owoców dlatego, że gdzieś kiedyś wcześniej sobie po prostu odpuściliśmy. Przestało nam zależeć, czy to na wychowaniu dzieci, czy to na pracy duszpasterskiej, czy to na czekanie, aż ta łyski dojrzeje w beczce. Nie? Wypiliśmy ją wcześniej, a potem narzekaliśmy, że nie była tak łagodna, jakbyśmy chcieli. Z najgorszym przypadkiem acedii mamy do czynienia, gdy dotyka ona dziedziny życia religijnego. I jeśli mówimy o acedii w życiu chrześcijan, to bardzo często to przekłada się też na duchową uziębłość, czy też na obojętność do czegokolwiek, co ma wspólnego, przynajmniej z oficjalną religią, a to jest bardzo często przejawia się w tym, że po prostu nie chce nam się nawet modlić, nie? Nawet przed posiłkiem siadamy do stołu i nie chce nam się podziękować Bogu, nie? Za to, co stoi na naszym stole. Wydaje nam się, że to jest oczywiste i normalne, że to jest i nikomu nie musimy za to dziękować. Nie chce nam się otworzyć Biblii, żeby przeczytać od czasu do czasu jakiś fragment. Nie chce nawet nam się pójść na nabożeństwo, bo po co, nie? I tak niczego to nie zmieni. Przez 10 lat chodzę do kościoła i za bardzo nie widzę korzyści, jakie z tego płyną. Ewagriusz z Pontu w następujący sposób opisywał acedię w życiu mnichów. Sam był mnichem, obserwował mnichów i widział, jak to wygląda w życiu mnichów. Może kilka słów wyjaśnienia, jak życie mnichów, o których pisał Ewagriusz, wyglądało. Byli to często pustelnicy, ale nie byli to mnisi, którzy tylko i wyłącznie klęczeli na kolanach i modlili się przez cały dzień. Raczej wykonywali jakieś proste prace, na przykład pletli koszyki. Proste prace, które nie wymagały jakiegoś szczególnego zaangażowania umysłowego. Prace, przy których mogliby się modlić. No i oczywiście te koszyki gdzieś tam kiedyś ktoś przyjeżdżał do nich, kupował od nich, czy też wymieniał na jedzenie, jakie potrzebowali. Mniej więcej tak wyglądał dzień mnicha. Raz dziennie tylko jadł. Po południu, około godziny drugiej. Bardzo wcześnie musiał wstać. No i cały dzień i całe życie plutł koszyki i przy okazji się modlił. Nie? Tak wyglądało życie mnisza. Także jeszcze gorsze niż życie gospodyni domowej i pastora. W każdym razie Ewagriusz w ten sposób opisuje acedię w życiu mnichów. Gdy w czasie Eucharystii napada na ciebie duch niedbałości, kolejna nazwa acedii, jakby dowodząc, że śpiew psalmów jest dla duszy ciężki i męczący. Jak często myśleliście, śpiewając na nabożeństwie jakąś pieśń czy psalm, że jest on ciężki i męczący. Ani razu? I kiedy podsuwa duszy ospałość jako przeciwieństwo, aby przez ledwie zauważalny pośpiech przywiódł na pamięć troskę o ciało, jakby było ono znużone z jakiejś przyczyny. Jak często zasnąłeś na kazaniu? Ani razu. To dobrze. Zdaniem Ewagriusza z Pontu acedia jest mieszanką frustracji i pożądania. Myślę, że to jest bardzo cenna obserwacja. Mieszanka frustracji i pożądania. Kto ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, pożąda zaś to, czego nie ma. I kto wie, czy to nie jest, tu nie tkwi klucz do zrozumienia tego, czym jest acedia. Acedię można dlatego też utożsamić z melancholią. No, na czym polega melancholia? Melancholia jest tęsknotą za czymś lepszym. Nie? I jednocześnie jest rezygnacją, dlatego że wiemy, że to lepsze jest nieosiągalne. I jedyny sposób, w jaki moglibyśmy to osiągnąć, to wygrane w totolotku. Ale ponieważ chodziliśmy do szkoły, wiemy, że to jest nieprawdopodobne. Nie? Także jedyne, co nam pozostaje, to tylko może wspominać lepsze czasy, do których oczywiście nigdy nie wrócimy. Acedia jest więc niezadowoleniem z tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co robimy i z kim jesteśmy. I ciągłym marzeniem o tym, żebyśmy byli na innym miejscu, żebyśmy urodzili się w innym kraju, przynajmniej w Norwegii. Nie? Żebyśmy byli mądrzejsi, mając 20 lat, wybrali sobie inny zawód, nie? Albo innego męża, albo inną żonę, albo jeszcze coś innego. Acedia w ten sposób się przejawia. Nie? Jesteśmy niezadowoleni, nie jesteśmy w stanie docenić tego, co mamy, i tęsknimy za rzeczami, które oczywiście są nieosiągalne, które są poza naszymi możliwościami, poza zasięgiem naszych ramion. I to oczywiście rodzi jeszcze większą frustrację. Nie? Dlatego, że ten rozdział ten dysonans pomiędzy tym, o czym marzymy, a tym, co jest dla nas osiągalne, coraz bardziej się powiększa. To, jak napisał też jakiś ksiądz, Łucasz się nazywał, to marzycielstwo jednak miast człowieka uszczęśliwić jeszcze bardziej oddala go od rzeczywistości i rodzi w nim nieustanne pretensje. Nie pretensje nie tylko do siebie, ale też pretensje w stosunku do innych ludzi. Lubimy obarczać innych ludzi naszym poczuciem winy. I dlatego też te pretensje dotyczą nie tylko nas samych, ale też innych ludzi. Nie? No, byłbym w stanie osiągnąć wiele więcej, gdybyś tylko był czy była taka, a nie inna. Nie? Gdybyś tylko zrobił to, a nie tamto. Inni ludzie są winni temu, że nie jesteśmy w stanie spełnić naszych marzeń. Nie? Ja chciałem jechać do Ameryki, a ty chciałaś, uparłaś się, żeby w Polsce zostać. Głupia kobieta. Nie? Znacie takich ludzi? Znam co najmniej kilku. Może więc głównym źródłem bólu osoby cierpiącej na acedię jest to właśnie wewnętrzne rozdarcie między możliwościami i marzeniami. Między tym, gdzie się jest i co się robi, a tym, do czego czujemy się prawdziwie powołani. Nie bardzo często wydaje nam się, że tak naprawdę to jest, co się powołani do wielkich rzeczy. Nie? Niestety okoliczności życiowe sprawiają, że musimy zajmować się czymś, czego nie lubimy, co nas w żaden sposób nie podnieca ani nie jara. Nie? I czujemy się zawiedzeni przez ludzi, ale przede wszystkim czujemy się zawiedzeni przez kogo? Przez Boga. Nie? Skoro od Niego wszystko zależy, dlaczego On poukładał moje życie takie, a nie inaczej? Dlaczego włożył w moje serce takie, a nie inne marzenia i pragnienia? Dlaczego obdarzył mnie talentami, których nie jestem w stanie wykorzystać? Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? Mam nadzieję, że tak. Taka postawa oczywiście zniechęca do solidnego wykonywania codziennych obowiązków. Nie? Dlaczego mam porządnie, solidnie wykonywać to, do czego nie czuję się powołany i to, co mnie w żaden sposób nie bawi? To prowadzi także do rozdrażnienia miejscem zamieszkania oraz rozczarowania ludźmi, z którymi przyszło nam żyć i pracować. I teraz dłuższy fragment znów z Ewagriusza z Pontu, który opisuje, w jaki sposób to przejawia, taka postawa przejawia się w życiu, ujawnia się w życiu mnichów. Demon acedii, nazywany też demonem południa, nie południa geograficznego, ale południa jako 12 godziny, jest najuciążliwszy spośród wszystkich demonów. Nachodzi mnicha około godziny 4, około godziny 4 dnia, 4 godziny dnia, a nie 4 rano czy 4 po południu. Nachodzi mnicha około godziny 4 i osacza jego duszę aż do godziny 8, czyli mniej więcej od 10 do 14. Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać zbyt wolno. Czy kiedyś wydawało wam się, że słońce porusza się zbyt wolno na niebie? Lub wręcz nie porusza się wcale, a dzień tak się dłuży, jakby miał 50 godzin. Następnie przymusza mnicha, aby ciągle wyglądał przez okno. Musimy zasłonić te okno. I wybiegał z celi, by wpatrywać się w słońce. Jak daleko jeszcze do godziny 9? No mamy zegarki, nie musimy się wpatrywać w słońce, nie? Ale kiedyś pracowałem w fabryce i wykonywałem naprawdę nudne zajęcie. Nigdy w życiu tak często nie spoglądałem zegarek, jak właśnie wtedy. Jak daleko jeszcze do godziny 9, kiedy czekał ich obiad, jedyny posiłek dziennie. Albo by nigdy tak często też nie chodziłem robić siku, muszę wam się przyznać. Nie paliłem wtedy, więc nie chodziłem na papierosy. Albo by rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie nadchodzi. Zbiera w nim wreszcie nienawiść do miejsca, w którym mieszka, do życia i do ręcznej pracy. I podsuwa myśl, że zanikła miłość wśród braci, że nie ma nikogo, kto by go pocieszył. A jeśli jest ktoś, kto w owych dniach zasmucił u mnicha, to tym także posługuje się demon, by zwiększyć jego nienawiść. Przywodzi on go do tęsknoty za innymi miejscami, w których łatwiej znaleźć to, co konieczne do życia, i rzemiosło, które wymaga mniej wysiłku, a przynosi więcej korzyści. I dodaje, że podobanie się Panu nie jest zależne od miejsca zamieszkania, wszędzie bowiem, mówi mnich, można wielbić Boga. Jest to Machedia, pod pewnymi względami jest bardzo dobrą teolożką, tak? To się dzisiaj mówi. Wie, jakim fragmentem pisma posłużyć się, by uzasadnić swoje niezadowolenie z zastanego stanu rzeczy. Innymi słowy, acedia przejawia się w braku wytrwałości w pracy, w braku wytrwałości w modlitwie, w nauce, a także w braku cierpliwości wobec ludzi, z którymi żyjemy i z którymi pracujemy. Ciekawe jest to, że acedia bardzo często następuje po właśnie okresie wielkiego entuzjazmu. Dotyka ludzi, którzy okazywali wielki entuzjazm, śnili o wielkich rzeczach, marzyli o wielkich dziełach. Kolejne rozczarowania sprawiają, że stajemy się apatyczni, a później stajemy się cyniczni. Dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę nic nie jest warte wysiłku i poświęcenia. Bardzo często dzieje się tak, jeśli nie jesteśmy docenieni przez innych ludzi. Nie jest to jednak zwykłe lenistwo, lecz w gruncie rzeczy protest podszyty gniewem. Zaczynamy się buntować przeciwko rzeczywistości. Jednak ten protest nie rodzi żadnej rewolucji. Nie? I o tyle jest gorszy od protestu, który jednak jest w stanie pchnąć nas do czegoś, do jakiegoś dzieła, do jakiejś pracy. Nie, ten protest nie prowadzi do żadnej rewolucji, do żadnego działania, do żadnej próby zaprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu. Jest czystym protestem. Jest protestem w najczystszej formie. W gruncie rzeczy jest przejawem zranionej miłości, ale miłości własnej. Moje plany, moje marzenia, moje wysiłki spełzły na niczym. Ludzie odpłacili mi złem za dobro, jakie mi okazałem, niewdzięcznością za moje poświęcenie. Nawet Bóg w gruncie rzeczy wydaje się, że nie docenił mojej pracy i mojego poświęcenia. Więc co mi pozostaje? Wszystko rzucić precz. Nie? Kupić dom w górach i zacząć hodować owce. Wydaje się, że księgą, która w szczególny sposób porusza ten temat, jest jaka księga biblijna? Pomyślcie przez chwilę. W pewnym sensie tak, ale nie tę księgę mam na myśli. Zgadujcie dalej. Gdzie bardzo często widzimy czytamy na temat nadziei? Nie? Na temat nadziei, na temat tego, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy jeszcze. Nie? Ale w przyszłości czeka nas wielka nagroda za wytrwałość. Dobra. List do Hebrajczyków. Czyż nie? Przeczytajcie go jeszcze raz, właśnie pod tym względem. Tam tu też znajdujemy słynne słowa. Słowa, które wydaje mi się najbardziej chyba pasują do... Jeśli cokolwiek mielibyście jedno zdanie, mielibyście powiedzieć człowiekowi, który znajduje się w takim stanie, w stanie acedy, jest apatyczny, zniechęcony, to zacytujcie mu z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 wiersz. Ale zacytujcie mu to może w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, niż w Biblii Warszawskiej, bo ono chyba lepiej oddaje sens tych słów. Mianowicie, dzięki, nie porzucajcie nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie nadziei waszej. Acedia jest w gruncie rzeczy porzuceniem nadziei. Jedyna nadzieja, jaka pozostała człowiekowi, którego ogarnęła ta myśl, czy tudzież ten demon, to jest nadzieja na śmierć. Nie? Na to, że może po śmierci będzie lepiej. Kto wie. Nie porzucajcie nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. List do Hebrajczyków inaczej niż większość listów Nowego Testamentu nie zajmuje się jakimś konkretnym grzechem, tudzież grupą grzechów. Niewiele mówi na temat cudzołóstwa, herezji, pożądania, czy też jeszcze czegoś innego. Raczej mówi właśnie o utracie nadziei, właśnie o zniechęceniu, o poddaniu się, o rezygnacji. Nie warto iść naprzód, nie warto się starać. Tak kiedyś znaliśmy, że Chrystus jest obiecanym Mesjaszem, lecz po jakimś czasie okazało się, że sprawy nie są takie proste. Nie wystarczy uwierzyć w Jezusa, by wszystko nagle poukładało się tak, jak my byśmy tego pragnęli. I niestety często chrześcijanie w ten sposób pojmują chrześcijaństwo, nie? Chrześcijaństwo jako kolejna droga do samorealizacji. Nie spróbowaliśmy. Paweł był kiedyś Hare Krishna, nie wyszło mu, bardzo lubił cebulę, więc mówi, a spróbuję chrześcijaństwa, nie? Przynajmniej tam grzybami się owiem. Ale nie, potem też Paweł wciąż trwa przy chrześcijaństwie, wciąż. Może się zniechęci, nie?
Jest.
W każdym razie, jeśli w ten sposób traktujemy chrześcijaństwo, to prędzej czy później się rozczarujemy, nie? Bo to nie jest sposób na samorealizację. I znów wracamy do listu do Hebrajczyków. Nie chodziło nawet o to, że dotknęły nas jakieś konkretne prześladowania, lecz o to, że nie widzieliśmy żadnych konkretnych korzyści płynących z bycia chrześcijaninem. A z drugiej strony, z racji bycia chrześcijaninem, spotykają nas od czasu jakieś, może i niewielkie, ale konkretne przykrości i kłopoty. Nie? To zniechęca. Miało być dobrze, a pod wieloma względami jest gorzej niż było. Z doświadczenia. W jaki sposób Paweł odpowiada na tę sytuację? Mówi, spójrzcie na Chrystusa. Nie? To jest jego jedyna odpowiedź, można powiedzieć. Albo tak można podsumować jego odpowiedź. Spójrzcie na Chrystusa i spójrzcie na Jego chwałę. Spójrzcie, czego dokonał i spójrzcie, co jeszcze wam da. To rzeczywiście łatwiej jest to powiedzieć niż uczynić. Nie? Co to znaczy? Spojrzeć na Chrystusa. Sam Paweł przyznaje, że jeszcze nie widzimy, jeszcze nie oglądamy pełni chwały Chrystusowej. Jeszcze nie widzimy tego, że Chrystus panuje nad wszystkimi rzeczami. Jeszcze nie widzimy Królestwa Bożego, zrealizowanego pełni Królestwa Bożego. Wciąż mamy do czynienia z sytuacjami zniechęcającymi, wciąż mamy do czynienia z ludźmi, którzy w żaden sposób nie przyjmują się Ewangelią ani Bożym prawem. Widzimy raczej Chrystusa, który został ukrzyżowany. Nie? Chrystusa, który został wyrzucony, pohańbiony, wypędzony poza miasto i ukrzyżowany na kupie śmieci, na wysypisku śmieci, jakim była Golgota. Nie? Na takiego Chrystusa patrzymy. Oczywiście pewni ludzie mówili nam, że on zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ale jak to udowodnić? Nie? Gdzie są owoce tego wszystkiego? Później jednak Paweł mówi, posłuchajcie, nie jesteście jedyni z takim dylematem. Bo tak naprawdę jesteście w o wiele lepszej sytuacji niż ci wszyscy bohaterowie wiary, o których czytamy w Starym Testamencie. Więc jeśli was napadnie ducha Cedii, przeczytajcie sobie. Jeśli nie cały list do Hebrajczyków, to 11 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie znajdziecie listę ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy, albo też ponieśli wielkie męczeństwo właśnie ze względu na nadzieję, nie? Którą rozbudziła w nich obietnica Boża, obietnica pełni Królestwa Bożego. Byli w stanie poświęcić swoje życie, poświęcić swój majątek ze względu na coś, czego nie widzieli, czego nie byli w stanie dotknąć, na coś, co mieli osiągnąć dopiero po swojej śmierci. Wytrwali do końca, zachowali nadzieję, dokonali wielkich życia, choć za życia nigdy nie ujrzeli tego, co Bóg im obiecał. Historia Abrahama jest tutaj chyba najciekawszą historią, jeśli chodzi o to. Nie? Abraham czekał i czekał i czekał i czekał i czekał. Nie pamiętam już, ile lat minęło od pierwszej obietnicy, jaką Bóg mu dał, że zostanie ojcem wielu narodów, a narodzinami Izaaka. Ale to było chyba coś około 50 lat. Pamiętacie, że był tak stary, iż on i jego żona w gruncie rzeczy nie mogli już mieć dzieci. Innymi słowy, ci wszyscy bohaterowie wiary, o których pisze Paweł, bo chyba on napisał ten list, całe życie ciężko harowali, nie widząc głównego owocu swojej pracy. Nie? Taka była ich rzeczywistość i prawdopodobnie taka będzie również nasza rzeczywistość. Prawdopodobnie my też będziemy mogli się cieszyć pełnią owoców naszej pracy dopiero po śmierci. Nie? Dopiero wtedy ujrzymy wszystko w właściwej perspektywie. Zobaczymy, jak to układa się w całość, jak to pasuje do Bożego planu budowania Królestwa. To jest trochę tak, jak zbieranie jagód, nie? Albo plecenie koszyków przez mnichów. Plecy bolą, słońce stoi w miejscu, pot spływa, gardło wysycha, a kanka wciąż pusta. Mieliście takie doświadczenie w swoim życiu? Czy byliście jednym z tych ludzi, którym jagody się mnożyły w kance w magiczny sposób? Co wtedy zrobić? Jaka rzecz może nas wtedy zbawić w takiej sytuacji? Oczywiście myśl o pierogach z jagodami, nie? Okraszonych tłustą śmietaną i posypanych cukrem. Paweł w gruncie rzeczy stosuje dokładnie tę samą technikę po to, aby zachęcić Hebrajczyków. Mówi, opisuje chwałę Chrystusa i chwałę Jego Królestwa, które odziedziczą ci, którzy wytrwają do końca. Problemem ludzi trapionych przez acedię jest przekonanie, że nie ma na świecie takiej rzeczy, za którą warto by oddać życie, której warto by się poświęcić, dla której warto wstawać, skoro świt, znieść gderanie kierownika, udać się w uciążliwą podróż, przyłożyć się trochę bardziej do pracy, zrobić coś, co samo w sobie w żaden sposób nas nie kręci ani nie bawi, ale co prowadzi do czegoś prawdziwie wartościowego i godnego pożądania. Jakie więc kroki powinniśmy podjąć, kiedy trapi nas na co dzień? Tylko kiedy trapi nas duch acedii, ale żeby wręcz uniknąć ducha acedii. Przede wszystkim wydaje mi się, musimy pamiętać o tym, że wielkie rzeczy zawsze osiągamy na drodze małych kroków. Nie? Pismo Święte poucza nas o tym wielokrotnie. Nie? To powinna być nasza taktyka i to powinna być nasza strategia. Małymi krokami. Kiedy Izrael miał wejść do ziemi obiecanej, co Bóg im powiedział? Powiedział, nie dam wam całej tej ziemi naraz, nie? Dlatego, że nie bylibyście w stanie nad nią zapanować. To samo Chrystus mówi w Ewangelii. Ludziom, którzy chcą, by im powierzono wielkie sprawy, najpierw powierzam małe sprawy, po to, by sprawdzili się w małych sprawach. Nie narzekajmy więc na to, że kiedy Bóg powierza nam coś, co wydaje nam się małą sprawą, czymś może mało ważnym. Nie? Dlatego, że jeśli On to czyni, to znaczy, że ma w stosunku do nas jakiś plan. Być może w przyszłości powierzy nam coś większego. A z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że nie zawsze nasza miara, jaką przykładamy do różnych rzeczy, jest Bożą miarą. Nie? Matki, które wychowują dzieci, nie powinny się frustrować tym, że w gruncie rzeczy nic innego nie robią. Nie? Dlatego, że trudno znaleźć ważniejsze powołanie niż właśnie to. Jako chrześcijanie musimy myśleć w kategoriach pokoleniowych. Nie? Budowanie Królestwa Bożego jest zadaniem pokoleniowym. Ale żeby ktoś mógł kontynuować dzieło nasze po nas, nie? Ktoś musi się narodzić, ktoś musi przyjść na ten świat, ktoś musi zostać przygotowany przez lata do tego dzieła. A więc małe kroki. Nie? Z drugiej strony są... Dobra. Małe kroki. Z drugiej strony nigdy nie zapominajmy o tym, co rzeczywiście jest naszym celem. Nie? Co jest obietnicą daną nam przez Chrystusa. Spoglądajmy więc na Chrystusa. Czytajmy te wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które opisują nam pełnię Królestwa. Byśmy pamiętali, że te małe, codzienne obowiązki, których nie lubimy, które nas nie bawią, prowadzą nas mimo wszystko do pełni Królestwa, do celu, który obiecał nam Chrystus. Zatem skupmy się, nie, na tym, co najważniejsze i nie dawajmy się rozpraszać przez sprawy drugorzędne. Pamiętajmy też o celu, do którego dążymy. I wykonujmy nasze codzienne obowiązki bez zaniedbywania ich. Nie? Bardzo często zniechęcenie napada nas właśnie wtedy, kiedy przez miesiąc nie robiliśmy tego, co powinniśmy robić każdego dnia. I po miesiącu ten ciężar staje się już nie do uniesienia. I rzeczywiście nas zniechęca. To wszystko, wydaje mi się, pomoże nam ujrzeć to, co czynimy na co dzień, właśnie w eschatologicznej perspektywie. Nie? Czyli w perspektywie Królestwa Bożego. Pozwoli nam spojrzeć na te codzienne, żmudne obowiązki w kontekście Królestwa Bożego, które nas czeka, do których prowadzą nas te codzienne, żmudne obowiązki. I to właśnie nada sens naszej pracy i naszej codzienności oraz pozwoli cieszyć się nawet drobnymi zwycięstwami. I o tym też nie powinniśmy zapominać. Powinniśmy cieszyć się z wszystkiego, co Bóg pozwoli nam zrobić. Dlatego właśnie w Izraelu mieliśmy 80 dni świątecznych w Starym Testamencie. Nie? Mi się wydaje, że my, przynajmniej protestanci, przynajmniej w naszych kręgach, zapomnieliśmy, co to jest świętowanie. Nie? Zbyt często świętowanie utożsamiamy z piciem piwa przy ognisku. Ale świętowanie to jest cieszenie się nie tylko tym, że nie musimy nic robić w końcu, nie? Ale raczej radowanie się z tego, co Bóg pozwolił nam dokonać w minionych tygodniach, miesiącach, latach. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, wyznajemy, że bardzo często jesteśmy zniechęceni, kiedy widzimy ogrom pracy, która nas czeka. Bardzo często jesteśmy zniechęceni, kiedy przyrównamy nasze możliwości do rzeczy, które naszym zdaniem powinny być wykonane. Prosimy Cię jednak o to, abyś pomógł nam zachować naszą nadzieję, abyśmy nie zrezygnowali w pracy dla Ciebie, ale raczej byśmy byli pokrzepieni widokiem zmartwychwstałego Chrystusa i obietnicą pełni Królestwa i w tej nadziei wytrwali do końca, służąc Tobie, wykonując nasze codzienne obowiązki, przede wszystkim na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to, abyś Ty był dla nas pocieszeniem. Prosimy Cię też o to, abyśmy potrafili być dla siebie nawzajem zachęceniem i pocieszeniem. Zachęceniem do miłości i do dobrych uczynków, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.
Amen.